kolejnym odcinku podcastu People Guy w IT, w którym rozmawiamy o tym, jak odnieść sukces jako lider, menadżer, konsultant, pamiętając o najważniejszym składniku każdego sukcesu – ludziach. Nazywam się Marek Drob i od ponad 12 lat zajmuję się zarządzaniem, budową oraz skalowaniem zespołu. W tym odcinku wspólnie z moim gościem Przemkiem Malakiem rozmawiamy o tym, jak zadbać o rozwój zespołu jako tech leader, jakich cech szuka Przemek u juniorów oraz jak być na bieżąco w świecie technologii. Dodatkowo bardzo liczę na wszystkie komentarze, subskrypcje oraz lajki na platformie, na której obecnie tego słuchacie. Mi pomaga to dotrzeć do większej ilości osób oraz de facto daje dodatkowego kopa do nagrywania kolejnych odcinków. Wielkie dzięki za to i zapraszam do wysłuchania. Przemek Malak, software architekt z ponad 20-letnim doświadczeniem, aktywny programista, cloud native guru, AWS community builder, bloger oraz fan dzielenia się wiedzą ze społecznością. Jak myślę serverless, to myślę Przemek. Nie ma lepszej osoby, która odpowie na pytanie, co nowego w AWS. Coś byś dodał?
Czy coś bym dodał? Cześć wszystkim. Wiesz co, chyba nie. No to się to z drugiej strony ciężko opisać tyle lat życia w, nie wiem, w jednym akapicie.
Okej, super. Czyli w miarę dobrze zrobiłem ten wstępny research.
Tak, zaliczony.
Dobra. To klasycznie zaczynamy od luźnego tematu, zanim się rozgrzejemy. Co tam u Ciebie w Spotify'u, jeżeli używasz Spotify'a, bo też niektórzy okazuje się, że nie używają Spotify'a, to ja dając Ci chwilę, zacząłem słuchać męskie granie orkiestra z zeszłego roku i byłem zdziwiony interpretacją piosenki Illusion Nóż. Vito Bambino może nie zrobił tego tak dobrze, no było całkiem nieźle, oryginał jednak ciągle lepszy. A co u Ciebie?
Wiesz co, no ja poza Spotify'em, ja Tidal i Kubus, tak mówię szczerze. Co u mnie? No u mnie permanentnie od wielu lat Depeche Mode, szczególnie, że teraz jadę na koncert znowu do Łodzi, to sobie jakby przypominam. A ostatnio często, nie wiem czy znasz taką kapelę Yellow i oni przez wiele, wiele lat nagrywali dużo płyt, a nie w ogóle nie koncertowali. I zdecydowali się, nie wiem, prawie po 40 latach na koncert w Berlinie, kupiłem sobie na Blu-rayu i że tak powiem ostatnio często.
Super.
W telewizorze super. I w głośnikach.
To nie znałem, na pewno sobie dorzucę. Akurat korzystam z tego podcastu, jak ktoś coś podpowiada, na przykład jak nasz wspólny znajomy Furman rzucił soundtrack z Top Guna, no to moje dzieci go uwielbiają, no nie? Więc jakby jest dodany do takiej listy samochodowej, więc soundtrack z Top Guna jest dodany, więc też sprawdzę Yellow. A Depeche Mode to też już dawno nie słyszałem, więc pora, nie jestem wielkim fanem. Fanatykiem?
Myślałem się, ja jestem, tutaj, można powiedzieć, fanatykiem.
Okej, bo to chyba jest tylko dwa stadia, no nie? W sensie albo jesteś fanatykiem, albo nie. Jakby tam nie ma tych pośrednich...
Nie wiem.
Dobrze. Okej, super. Dzisiaj dwa tematy, które chciałem z tobą poruszyć. Pierwszy to... Cały czas żyjemy w tym świecie remote, akurat tak, ja nadaję z Lublina, ty z Opola, obaj pracujemy w globalnych organizacjach, swoje zespoły widzimy bardzo rzadko. COVID to jeszcze tylko bardziej uwidocznił, jakby coś, co dla nas było naturalne, teraz już stało się de facto normalnym trybem działania. Więc jeden z tematów chciałbym, w jaki sposób pracować z juniorami, w sensie jak ich pozyskiwać, wdrażać, jakie są twoje doświadczenia. Kompletnie moim zdaniem COVID wywrócił to, że nie da się już przez taką zwaną osmozę zdobywać tej wiedzy. To będzie jedna z tych rzeczy, z którymi bym dzisiaj chciał pogadać. A druga, no to co powiedziałem, że jakby kojarzy mi się z osobą, która jest non-stop na bieżąco ze światem AWS-a. I jak to robisz, tak? W sensie, bo to nie jest takie oczywiste, tych wszystkich notyfikacji, co się zmieniło, co się wydarzyło, to bym dzisiaj takie dwa wiodące tematy. Może trochę o serverlessie, jak nam starczy czasu, ale to zobaczymy, czy się tutaj nie rozgadamy. No ale zanim zaczniemy, no to z chęcią bym posłuchał też na pewno słuchacze twojej historii, tak? No taki origin story, jakby ja zerkając na twój profil, kojarząc ciebie z serverlessem, to jak to się wydarzyło, że facet z tyloma certyfikatami z Kubernetesa teraz mówi, że serverless jest najlepszy, więc...
Jak to się wydarzyło, że serverless? O, wiesz co, to jest... Trudne pytanie. Ja nawet nie wiem, czy ja znam na nie odpowiedź, bo to jest tak, że ja kocham programowanie. I nawet teraz coraz mniej programuję, ale ostatnio nawet to było śmieszne, bo wieczorem byłem zmęczony i ktoś mi tam powiedział, a to idź spać, a mówię, ale to ja sobie poprogramuję, nie? I coś tam zrobiłem, jakiś tam, nie wiem, step function w AWS-ie napisałem coś, przepraszam, i to mnie zrelaksowało i ja to naprawdę kocham od, nie wiem, od 15 roku życia, kiedy pamiętam jeszcze pierwsze Atari 8-bitowe dostałem, bez magnetofonu na szczęście, z nim mogłem grać, więc musiałem programować. Okay. I później, wiesz co, Marku, ja zawsze szukałem jakiejś niszy takiej dla siebie, bo też przeszedłem przez jakieś tam dotnety jeszcze pełne i tak dalej, nawet ASP.NET 3.0, czy coś tak się to nazywało kiedyś dawno temu. Ale szukałem jakiejś takiej niszy zawsze dla siebie. Później było na przykład przez 6 lat programowałem na iPhony, i później nagle znalazłem tą chmurę.
Na chmurę. A to rozumiem, że jeszcze to... na iPhony jeszcze Objective-C, tak? W sensie tak, musiały, jakby tutaj tak, już nie są te czasy Swifta i...
Swifta, nie. To właśnie Swift mnie przekonał do tego, że trzeba sobie szukać kolejnej niszy, bo to już ten, to już okay. stało się zbyt trywialnym, być
a,
może, okay. nie?
Także rozumiem, dobra. Ale to dobre, to wiesz, ja mam też takie zawsze powiedzenie, jak ktoś pyta na przykład na uczelniach, jak mam jakieś takie, wiesz, zaproszenia od uczelni, żeby porozmawiać o tym, o programie nauczania, zawsze jest pytanie, czego uczyć? Ja mówię, no nieważne czego, żeby to było trudne. Tak jakby to nie ma znaczenia na tym etapie, co to jest, ważne, żeby to było trudne.
No trudne i żeby nie było może tak łatwo dostępne, wtedy łatwiej się wyróżnić w tłumie, że tak powiem. Tak.
No Objective-C to ja tak jeszcze jeden ten, nie ukrywam, że dla mnie był ten mało przyjemnym doświadczeniem.
To specyficzny język, ale po ogarnięciu, że tak powiem, dawało się w tym fajnie pisać. I wiesz co, chmura się w sumie rozpoczęła trochę w związku z tym iOS-em, bo to ja pracowałem zdalnie też w takiej holenderskiej firmie, jeszcze długo przed COVID-em, zanim to było modne. I później migrowaliśmy się właśnie z DigitalOcean do AWS-a. No i wiadomo, tam pierwsza migracja, jakiś tam prawie lift and shift, trochę kontenerów, trochę maszyn wirtualnych, jakieś tam load balancery. Ale to jest tak jak właśnie z wejściem w chmurę. Jak człowiek już wejdzie w chmurę, to zaczyna rozglądać się po tych wszystkich innych zabawkach, które chmura nam daje, nie? I zaczyna szukać jakichś innych możliwości, one się często same nasuwają. I wtedy właśnie zobaczyłem tego serverlessa. I nawet bez, tak sobie teraz myślę, że nie miałem z tyłu głowy, o nisza, trzeba w nią wejść, nie?
Okay.
Tylko po prostu jako programista jeszcze to mnie bardzo zainteresowało, bo no to jest budowa z klocków jakichś tam konkretnych rozwiązań. Jeszcze nawet nie wiem, nie miałem wtedy z tego mindsetu całego, nie wiem, że to za darmo, jak się nie używa, że to łatwo testować, że to jakieś tam efemeralne środowiska można sobie stawiać, tylko po prostu jakoś tak wciągnęło mnie to, nie? To jest takie i dużo różnych zabawek nowych, a ja bardzo lubię nowe rzeczy. A tu wiesz, tu Lambda, tu API Gateway, tu jakieś kolejki, tu jakieś tam SNS-y, powiadomienia, tego typu rzeczy i człowiek tak, a to się tym pobawi, a to się tym pobawi, a to się tym pobawi i jakoś tak zostało, nie?
Okej, ale to w ogóle czasami będę tak zaczepnie. Trochę brzmi czasami jak ten tak zwany hype driven development, no nie? Czyli to, co jest obecnie na topie używamy, ale też z tego, jak posłuchałem twoich paru wystąpień, no to bardzo starasz się praktycznie też do tego podejść, tak? W sensie takie rozróżnienie właśnie, kiedy używać czy kolejek, czy właśnie tam event bridge'a, no nie? To jakby masz swoje, nie tyle, że o, to jest fajne i teraz poużywajmy, tylko też zastanówmy się, z czego korzystać. I to, co powiedziałeś z tą migracją pierwszą do chmury, to domyślam się, że chodziło o to, że no, przemigrowaliśmy się, jak zrobiliśmy lift and shift, no to surprise, surprise, nic się nie zmieniło, tak? W sensie to było
było drożej. Zasadzie, że...
A, no to też nie jest duże zaskoczenie.
Tak, nie jest. No.
Obecnie. I tu rozumiem, że też jakby takie szukanie tej faktycznej tej wartości, tak? W sensie to, co teraz jest generalnie, oczywiście wszyscy mówią o kosztach, no ale na koniec to, co chcemy pokazać, no to po co to robimy, no to po to, żeby dostarczyć tą mityczną wartość do biznesu szybciej na przykład.
Tak, wiesz co, znaczy, powiedziałeś hype driven development, wiesz co, ja jestem bardzo daleki od tego. Ja, że tak powiem, nie używam ani staram się nie używać jakichś, nie wiem, nowych rzeczy, które wpadają, jak się był hype na blockchain, teraz jest na generative AI.
Tak.
I to jest to, co właśnie też powiedziałeś. Trzeba się, tak jak w chmurze, tych klocków są setki w tej chwili. Trzeba się zawsze zastanowić, z których w danym use case, że tak powiem, najlepiej skorzystać. Nie? Dadzą nam tą, nie wiem, mityczną wartość. Nie?
Tak.
Albo której po prostu umiemy używać. Nie?
Okej. Okay. A czym obecnie się teraz zajmujesz? W sensie widziałem u ciebie CyberArk, taki trochę nietypowy wpis, coś co mi się kojarzy z security bardziej niż z chmurą, taką typową, developmentem?
No można tak powiedzieć, że to jest firma security, natomiast ja cały czas pracuję w Transition Technologies w Łodzi, to jest po prostu jakby tam jestem, nazwijmy to, delegowany. Czym my się tam zajmujemy? To jest taki mały zespół R&D i my się tak naprawdę zajmujemy jakby wymyślaniem i developmentem i już ostatnio deploymentem i wdrażaniem na produkcję. Po prostu rzeczy, które wcześniej były, nie wiem, nawet były on-premises, później właśnie przez jakiś tam lift and shift wrzucone do chmury, zrobiło się drożej, więc trzeba pomyśleć, jak to zrobić inaczej też w chmurze, ale żeby to właśnie było lepsze, tańsze, bardziej elastyczne, nie wiem, czy to co chmura nam daje. Security jest w pełni firma jakby sfokusowana na security, natomiast ona po prostu daje narzędzia wspomagające codzienną pracę innych, nie? Czy to nie chodzi o, nie wiem, programy antywirusowe, tylko my akurat konkretnie w tym momencie pracujemy nad systemem, który umożliwia za pomocą, nie wiem, przeglądarki internetowej naciśnięcie jednego guzika connect, gdzieś połączenie się przez firewall'e i VPN-y na przykład do zdalnych komputerów, nie?
Okej. Okay. Brzmi nieźle, tu rozumiem, że faktycznie praca nad produktem, tak? W sensie to jest coś, co pewnie...
Tak, to jest stricte praca nad produktem i wszystkie, powiedzmy, rzeczy związane z tym produktem jakby rozwijamy i poza samym produktem, który pracuje w kontenerach, cała reszta właśnie nawiązując do mojej ulubionej działki, do tego, czym mówiliśmy, jest w serverlessie.
Co tam jest? Ale była zanim tam dołączyłeś, czy to jest tak, wiesz, surprise, dołączyłem właśnie... i nagle wszystko...
Nie, broń Boże, tam jest dużo ludzi, że tak powiem, znających się bardzo dobrze na serverlessie, o których ja się też uczę i tam jest nawet taki jakby, nie wiem czy formalny, czy nieformalny przykaz, że wszystkie nowe rzeczy, greenfieldy staramy się robić właśnie serverlessowo, nie myśląc w ogóle, nikt tam nie myśli w tej chwili o jakichś maszynach wirtualnych.
No okej. Okay. Super. To wiesz co, to z chęcią pewnie bym zaczął nawet w kontekście tego właśnie, czym się obecnie zajmujesz. Bo jestem w ogóle pierwsze ciekawy, czy to jest twoja pierwsza praca nad produktem, bo kojarzyłeś mi się z szeroko rozumianym konsultingiem i realizacją projektów dla klientów, tak? W sensie to jest taka coś, co miałem tak zawsze z tyłu głowy, jak ktoś by mnie zapytał. I to pewnie jest trochę inny mindset, no nie? W sensie praca nad produktem, który ma korzystać, domyślę, nie wiem, setki tysięcy ludzi, tak przyjmijmy, versus zrealizowanie na przykład projektu wewnętrznego dla korporacji, który ma być użyty de facto nawet bez takiego wyjścia na świat, tak, więc i czy to jest twoje pierwsze doświadczenie z takim produktem, czy...
Wiesz co, jeżeli chodzi o AWS-a, to chyba tak, ten wcześniej produkt iPhone'owy to był używany przez dziesiątki tysięcy ludzi, powiedzmy, tak mogę nazwać. Natomiast wcześniejsze jakby doświadczenia za chmurą to rzeczywiście były jakieś wewnętrzne projekty. Na tyle mam szczęście, że też od nie wiem, 5 chyba lat już rzeczywiście to wszystko w serverlessie robione. Aha. Ale to były takie rzeczywiście projekty wewnętrzne, które jakby wspomagały, nie wiem, czy security, czy pracę jakby wewnętrznie w korporacji. Natomiast taki produkt dla ludzi, gdzie przysłowiowy pan Zenek przychodzi, klika i używa, to jest właściwie pierwszy. Tak, przynajmniej na taką skalę.
Okej. Super. No dobra, to z punktu widzenia takiego, tam rozumiem, że jesteś obecnie team leaderem, tak? W tym zespole, tak? W sensie tak w ten sposób.
No takie mam stanowisko, tak jest.
Okej, okay, dobrze. A jak je rozumiesz? O, chcę trochę dopytać, wiesz, żeby złapać też ten kontekst tego, w jaki sposób w ogóle. No team leader też jedną z zadań będzie na przykład dobór odpowiednich osób, tak? W sensie to jest coś, co jestem, więc jakby trochę, jakby jak ty czujesz tą rolę, tak? W sensie co... Przepraszam, jakby jeszcze jeden taki trend mój, który bardzo lubię robić, no my nie mamy jako branża IT tak idealnie wyspecyfikowanych nazewnictwa, tak? W sensie team leader w jednej firmie to jest kompletnie inna rola niż team leader w drugiej organizacji. Jakby chirurg, neurolog będziemy mieli dość łatwo, możemy się zorientować, co ta osoba będzie robiła, więc jakby u nas tego ciągle jeszcze nie ma.
Wiesz co, tak, no ja się jakiś czas temu zastanawiałem nawet nad tym i ja jakby rozróżniam dwie ścieżki, powiedzmy, jedna to jest właśnie team leader, a druga to jest team manager. I na tą drugą to ja się na przykład za bardzo nie nadaję, bo jak widzę jakieś tam, nie wiem, Excel czy tego typu rzeczy z KPI-ami, utylizacją i tak dalej, to nie jest dla mnie.
Natomiast torsje, tak? Wtedy się robią, tak? Wiesz, tak coś przechodzi przez ciało.
Tak. To może nie aż tak, ale nie jest to coś, czym ja bym się chciał na dłuższą metę w życiu zajmować. Natomiast właśnie ta ścieżka takiego team lidera, którą ja bardziej rozumiem jako mentora, czy nie wiem, czy w organizacji, czy w konkretnym projekcie, to jest to, co ja najbardziej lubię i jakoś wydaje mi się, że się dobrze w tym sprawdzam. Z tych wszystkich, jak tam z tego feedbacku, który dostaję. Ja bym to tak rozróżnił, myślę, nie? W ten. Okay. Co tam pod spodem dokładnie, to już też.
No dobrze. To pewnie zanim będę tam cię ciągnął trochę za język odnośnie tego, jak działać z osobami, które wchodzą do zespołu, tymi jakby rozpoczynającymi, to w jaki sposób właśnie robisz to mentorowanie? Tak? Ja znowu użyję takiego mityczne mentorowanie. Tak? Bo czasami mityczne. Zapyta się, pokaż mi proces mentorowania, tak w sensie czynność mentorowania, co to znaczy? No nie?
Wiesz co... Ja wiem, to chyba nie ma jednej dobrej ścieżki, jednego dobrego sposobu. Znaczy najważniejsze jest to, że druga osoba musi chcieć. Mhm. Bo nie ma sensu, że tak powiem, rozmawiać, spotykać się z kimś, jeżeli ktoś nie ma ochoty na to. Tak. To jest bardzo ważne. Druga ważna rzecz to, że taki, nie wiem, właśnie mentoring powiedzmy poza jakimś zespołem, powiedzmy, bo to inaczej coś innego jest jak w zespole, w którym ja pracuję bezpośrednio, a inaczej powiedzmy gdzieś tam spotykam się z innymi młodszymi ludźmi. To jest to, że oni są najważniejsi, a nie organizacja, która akurat ja pracuje, czy tam on pracuje.
O, super.
To jest dla nich, to jest, że tak powiem, 100% jakby, nie wiem, jakbyśmy się na piwie spotkali poza firmą. I w tym wszystkim wydaje mi się, wiesz, też jest, żeby tych ludzi właśnie szczególnie teraz, kiedy ci młodzi ludzie właśnie nie mają tej osmozy pod saturatorem czy ekspresem do kawy gdzieś tam w bufecie, żeby ich w jakiś sposób przede wszystkim wzmocnić, bo to się nie da też w trakcie takiej, nie wiem, sesji krótkiej, może sesji, spotkania, pogawędki jeden na jeden, nie wiem, przekazać jakieś wartości, wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to ważne jest właśnie to, żeby ich wzmacniać, bo często młodzi ludzie są trochę, nie wiem, zagubieni, nie mają wiary w siebie, boją się, tak to nawet nazwę.
No, czasami też na takie wyobrażenie, jak coś powinno wyglądać, tak? No i taki strach przed tym, że czegoś nie wiem, a my często, tu mówmy się, w projekty, które realizujemy, to nie są projekty jakby postawienia 60 tego samego domu, tak? W sensie nawet jeżeli to jest jakakolwiek migracja, czy ten, to tych wszystkich kombinacji, z co na co migrować jest tyle, że no nie ma osoby, która miałaby doświadczenie ze wszystkim, więc jakby troszeczkę inne umiejętności są potrzebne. Jakby tutaj ktoś z boku może popatrzeć, że dalej no, mamy taką powtarzalność, jest to jakieś tam swego rodzaju rzemiosło i wytwórczość taka, ale jakby podejście takie, że my się nauczyliśmy, że nie wiemy wszystkiego i po prostu czasami trzeba wejść do tego pomieszczenia i się na podstawie wcześniejszej wiedzy wykazać, a młodzi często mają to podejście, że muszę być w 100% przygotowany, tak? Więc...
Tak, właśnie to jest, znaczy to dwie rzeczy ważne, gdy mnie poruszyłeś. Pierwsza to jest to, że my mamy ze sobą kupę doświadczeń i byliśmy w wielu sytuacjach, w których młodzi ludzie nie byli i dla nich się coś wydaje, nie wiem, czarne, a to niekoniecznie musi być czarne, bo to może być, tak powiem, lekko szare i trzeba im to jakiś sposób uzmysłowić. A druga rzecz, i to jest też trochę też do tego tematu, o którym będziemy jeszcze pewnie rozmawiać, czyli bycie up to date, to wiesz, przekazanie młodym ludziom, żeby po pierwsze, że nie wszystko da się wiedzieć, bo to jest nierealne, a po drugie jakoś tak, to mnie też dawno, dawno temu jeden człowiek właśnie nauczył, nie mówić nie wiem, tylko mówić jeszcze nie wiem, bo w tej chwili można wszystko praktycznie znaleźć, wszystkiego się nauczyć, jeżeli tylko chcesz, nie? I to, że ktoś powiedzmy, nie wiem, to, że ktoś nie ma w głowie w danym momencie jakiejś tam nie wiem, informacji, wiedzy, doświadczenia, to nie wiem, czy to jest takie, wiesz, istotne, bo może sobie to doświadczenie, wiedzę w dzisiejszych czasach bardzo łatwo zdobyć, nie? I dla mnie wiedza to jest właśnie umiejętność szukania rozwiązań.
A to w ogóle super tekst. Jakby jeszcze nie wiem, kradnę. Jakby po to nagrywam te rozmowy między nimi, żeby takich sobie smaczków ten. W ogóle super nastawienie w 100% jakby się zgadzam. No, jakby bardzo, bardzo proste pokazanie, w jaki sposób musimy działać. No, nie? Więc jakby to jest na pewno to. Okej. Okay. A czy twój mentorik jest w tak, starasz się, jeżeli w ogóle przyjmijmy, że mówimy teraz o zespole, z którym pracujesz, no nie? Jakby jesteś day to day z tym zespołem, czy masz jakiś taki swój framework, jakby, oczywiście górnolotnie to nazywam, tak? Bo czasami to jest, może być takie twoje podejście w stylu, że to ja, moim podejściem jest to, że jeżeli ktoś do mnie raportuje, tak, że jest przypisany, no to chcę mieć dla niego pół godziny w tygodniu czasu. Tylko dla niego. W sensie to jest takie moje... I to jakby bardzo prosta zasada, często ludzie o tym zapominają, ale to też daje, ta zasada mi pozwala na przykład, że nie mogę mieć zespołu 40 osób, które do mnie raportują, tak. No bo jakby nie mam szans. Więc jakby zasada jest bardzo prosta, ale ona też daje mi jakiś taki hamulec, żeby właśnie myśleć o tym, jak ten zespół w ogóle budować, jak rośnie, żeby delegować te rzeczy. I nie mówię tutaj o właśnie dużym właśnie frameworku, tylko o tej takiej, czy masz jakieś swoje zasady w stylu, że w zespole, no to robię na daily, tego nie robię na daily, to robię na jakiś tam, jeżeli pracujecie w Scrumie, jakiejś retrospekcji czy coś innego.
Okej, okay. Znaczy to znowu, wiesz, dwa tematy. Pierwszy to jest spotykanie z ludźmi, powiedzmy, którzy nie są bezpośrednio w moim zespole, tylko gdzieś tam po prostu mają ochotę się raz na jakiś czas spotkać. To jest chyba nawet trudniejsze, bo to też nie da się zrobić tego za często. Nie można też takich ludzi, że tak powiem w cudzysłowie, mieć za dużo, bo nie dasz rady. I to jest pewnie gdzieś tam, wiesz, raz na dwa tygodnie, pół godziny, po prostu, żeby porozmawiać, zachęcić, w jakiś sposób nawet przypilnować, dopowiedzieć. Ale pytałeś o powiedzmy bezpośrednio ten zespół, w którym pracuję na co dzień. Wiesz co, to jest na pewno trzeba oddzielić daily, oddzielić jakby bieżączkę tak zwaną od tego nazwijmy to właśnie mentoringu, bo to są dwie różne rzeczy. Daily to jest rzeczywiście, co robimy dzisiaj, ja się staram, wiesz, żeby daily, zwłaszcza że zespół nie jest duży, bo w tej chwili mamy cztery osoby tam jakby bezpośrednio tak, którymi pracujemy, to przeważnie, wiesz, ustawione jest na 15 minut, ale rzadko 15 minut zajmuje. Nie lubię tych. To jest tak, żeby każdy po prostu w punktach powiedział, co robi, co będzie robił i ewentualnie jakie ma wyzwania, nie problemy, bo mówimy o wyzwaniach zawsze.
Tak.
A temat tych powiedzmy tych właśnie tych takich rozmów poza bieżącymi tematami. To jest, wiesz, to też, ja już mam w tej chwili, tak, bo w tamtym roku to jeszcze miałem na zasadzie takiej, że co piątek miałem w kalendarzu wbite na sztywno, że tak powiem, pół godziny z jedną osobą, pół godziny z drugą, pół godziny z trzecią. W tej chwili już nie mamy nic wbite na sztywno do kalendarza. I z jednej strony ja staram się jakoś tam, nie wiem, pamiętać o tym, żeby raz na jakiś czas, nie wiem, żeby to było raz na dwa tygodnie właśnie, a to na przykład, nie wiem, pogadajmy dzisiaj, albo jutro, albo kiedy masz czas, to żebyśmy się spotkali.
To jeszcze taka jedno w ten, zespół jest 100% tak zdalny, tak? W sensie te osoby
tak,
są...
Tak. 100%. Zupełnie nawet różne miasta, a biorąc pod uwagę to, że pracujemy, że tak powiem, praktycznie wszyscy w Izraelu, więc to jest ten, 100% zdalny, widzimy się może, wiesz, dwa razy w roku.
Okej, właśnie chciałem zapytać, czy miałeś okazję zobaczyć w ogóle tych ludzi, bo ja jakby mam takie doświadczenie, że pracowałem bardzo długo z ludźmi w formie zdalnej i po 3 latach się zorientowałem, że tej osoby nigdy nie widziałem na żywo, no nie? I co ciekawsze, w ogóle później się okazało, że mi to w ogóle nie przeszkadzało, tak, wiesz, jakby nie było tak, że oczywiście zawsze jest lepiej, ale dopiero po, jakby jak się spotkaliśmy po 3 latach, to była taka pierwsza, się pierwszy raz widzimy, co nie? No tak, w sumie. Ale gadamy co tydzień, czujemy tu, wiesz, więź między sobą, wiesz, jakby mamy jakieś wspólne tematy i faktycznie się, wiesz, jakby zaczęliśmy ten, więc tak, okej, okay, zespół 100% tak zdalny, rozsiany po różnych miastach.
I wiesz, i to jest właśnie, wracając do tego tematu, i to jest, wiesz, z jednej strony mówię, staram się pamiętać, żeby tam raz na te 2 tygodnie się przeciąć, a z drugiej strony jeżeli ja z tymi ludźmi pracuję, to wokół tych ludzi też się różne rzeczy dzieją. Mamy więcej jakby tych takich też punktów stycznych i to jest też na bieżąco takie, taka sytuacja. Nie wiem, wczoraj mi się w zespole na przykład coś tam się wydarzyło gdzieś z boku, ale to dotyczy na przykład jednej z osób zespołu. No to ja gdzieś tam piszę, a słuchaj, masz tam na przykład chwilę 10-15 minut, żeby pogadać, bo jest temat do przedyskutowania, nie? Mhm. Jak nie dzisiaj, to na przykład jutro i to bardziej już w ten sposób się odbywa, nie? Ale to, co mówię, raczej na pewno jest oddzielone od tych bieżących tematów, nie?
Okej. Okay. A jesteś tego rodzaju właśnie team liderem, który jak ktoś przychodzi z zewnątrz i narzeka na zespół, to jak ktoś mówi, jak ciężarna lwica, najpierw jakby nie, nigdy przenigdy, odczepcie się, my jesteśmy najlepsi, ale już wewnątrz, no to możecie sobie pogadać bardzo otwarcie, a na zewnątrz jesteś tym takim guardianem, który nie pozwala tam dotknąć.
Wiesz co, to jest, pytasz się o hipotetyczną sytuację, bo akurat mam tak dobrany zespół, że wszyscy go chwalą i dobrze dowozimy. Ale wiesz co, to jest też jedna z takich zasad, wydaje mi się, może nie lubię tego słowa, dobrego lidera, ale to jest, że wiesz, jak coś jest, no mamy jakieś, przepraszam za wyrażenie, fuck up, to bierzesz to na klatę po prostu, nie? I,
tak, tak.
I nie będę mówił, nie wiem, że to Marek źle zrobił, albo nie zdążył, albo coś w tym stylu, tylko bierze po prostu to na klatę. I takie rzeczy się zdarzają na pewno, że coś się nie uda dowieść. Na przykład to jest też kwestia jakichś tam, nie wiem, wyznaczania, nie wiem, realistycznych, nie wiem, zadań, celów, terminów i tak dalej, i tak dalej. Aby komuś powiem, że ma zrobić, nie wiem, dużą migrację bazy danych na jutro, no to trudno, żebym później, wiesz, wiem z góry, że będę musiał świecić oczami, że nie zrobiliśmy, nie? Ale wiesz co, nie, to jest tak, to, ja się potrafię przyznać do błędu. To jest, tego się nauczyłem, że nie ma sensu, że tak powiem, owijać czegoś brzydko pachnącego w kolorowy papierek i udawanie, tak, że tam tak, czegoś tak. Nic nie ma, bo to wraca prędzej czy później. Także...
No, dokładnie tak. To nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, bo ja mam taką obserwację, że pomagam też liderom stać się liderami, tak? W sensie sam jakby też potrzebowałem przejść tą drogę, że z tego... pięknie po staropolsku, individual contributora, stajesz się team liderem, później stajesz się menadżerem menadżerów, no i to są często, bym powiedział, nawet większe wyzwanie takie mindsetowe. I dla mnie takim pierwszym, jeżeli stajesz się właśnie team liderem, to umiejętność przed samym sobą brania tej odpowiedzialności, tak? Czyli jeżeli zespół nawalił, nawet wiesz dokładnie, że ta osoba skomitowała ten komit, który poszedł. Jestem w stanie sprawdzić, że to...
Tak?
Tak, tak, dokładnie. Że ja dokładnie wiem, kto to zrobił, no nie? Ale to na koniec, nawet przed samym sobą, powiedzieć, że to była moja wina. No nie? W sensie w takim rozumieniu, że ja ustawiłem tak ten zespół, w sensie, że moja wina w takim rozumieniu nie tyle, żeby się biczować, tylko ja tak, jakby ja pozwoliłem temu zespołowi to zrobić, bo to jest taka bardzo łatwa ta atrybucja zewnętrzna, tak? W sensie zespół jest super, ja jestem super, a tylko tamten jeden nawalił, no nie? I to jest coś, co nawet na zewnątrz, jeżeli mówisz, że my nawaliliśmy, to ja mam często tak, widzę, że ludzie nie potrafią wziąć tego sami, że to jest ten moment. Ja mam często, mówię, to wyślij maila, nie chcę go czytać, no nie? Ale jak to? Nie, po prostu wyślij. No i trzymasz kciuki, że ten mail będzie dobry, no nie? Wiesz, w sensie, że to nie pójdzie nic strasznego. Jest to jakaś taka nauka też mentalna, no nie? Że potrafisz wziąć przed samym sobą nawet tą odpowiedzialność za rzecz, którą wiesz, że nie ty zrobiłeś, nie twoje ręce zrobiły, no nie? Na końcu.
Tak, wiesz co, znaczy to jest... Jedna rzecz, na przykład, do której ja się musiałem też, jakby stając się jakimś tam, nie wiem, liderem, przekonać, że ja, wiesz, o wiele mniej dowożę fizycznie, nie, kodu, komitów i tak dalej, to też nie było proste na samym początku, bo też, Boże, ja nic nie robię, nie? Ale wiesz, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiesz co, to jest też zaakceptowanie i zrozumienie tego, że oni często są lepsi ode mnie, bo ja się nie jestem w stanie na wszystkim znać, nie? I muszę zaufać, ale z drugiej strony muszę jakby zostawić sobie ten margines, to miejsce na to, że każdy tak samo jak ja popełnia błędy, nie? I to jest normalne, bo to też zawsze mówię, tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. I nie wiem, no mam też może, wiesz, na tyle fajne środowisko jakby zewnętrzne, w którym pracujemy, że to jest też akceptowalne, że popełnia się błędy. Tak. To jest duża wartość, także nie ma jakby tego strachu przed tym, Boże Jezu, ktoś coś No, zrobił tak, nie tak. Tak jak trzeba, nie co to będzie, co to będzie, co to tak. będzie. No.
Ja mam taką anegdotę zawsze, że w naszej firmie można popełniać błędy, dokładnie jeden. Tak.
Tak, no. Nie, ja mam, wiesz, ja zawsze mówię, że wiesz, nie ma oprogramowania bez błędów, jest tylko niedostatecznie przetestowane. Nie? I to jest, tak, wiesz, tak, tak. No. Teraz wchodzimy z pewnymi rzeczami w GA i ja sobie, wiesz, zdaję sprawę z tego, że zaraz zaczną wychodzić różne rzeczy, bo mimo, że jest otestowane naprawdę wszystko bardzo dobrze, to przyjdzie pani Krysia, zrobi coś inaczej niż tester, niż testy automatyczne, niż my i ten. I wiesz co, tak wracając mówię do tego brania odpowiedzialności. Ja myślę, że to jest, no musisz, jeżeli chcesz być dobrym liderem, to musisz po prostu brać odpowiedzialność. Musisz z jednej strony, wiesz, wystawać tych ludzi w jakimś tam stopniu na, może nie na niebezpieczeństwo, ale to, żeby oni się na przykład uczyli, nie wiem, rozmawiać z innymi, pytać, pokazywać to, co zrobili fajnego, przyjmować feedback nie tylko ode mnie, ale też od innych. I czasami ten feedback będzie powiedziany w jeden sposób, czasami w inny sposób, ale to im też da właśnie jakąś taką naukę. Ale ja się, znaczy, zawsze staram się, wiesz, wystawiać, powiedzmy, jeżeli jest sukces, to proszę na przykład, nie wiem, weź Marku, powiedz tutaj, mamy sukces, nie? Natomiast jeżeli coś poszło nie tak, no to ja staram się wtedy na tych teamsowych czatach napisać, no słuchajcie, tutaj nie zdążyliśmy dzisiaj na przykład, albo to nie zadziałało tak jak myśleliśmy, że zadziała, będziemy nad tym pracować, nie? Także no. To jest, myślę, to jest ważne.
Nie, bardzo ważna rzecz. To jeszcze jedną, którą wspomniałeś wcześniej o tym właśnie mentoringu, że ten mentoring jest dla tej osoby, nie dla firmy. Mhm. To jakby rezonuje ze mną to bardzo mocno. Ja wręcz nawet miałem takie doświadczenia, że firmy mnie brały jako zewnętrzną osobę, żeby pomóc w rozwoju. Tam ja to nazywałem, jestem menadżerem, który nie ma dla ciebie czasu, tak? W sensie na tej zasadzie. I mimo, że te firmy za to płaciły, za te sesje, to ja mówiłem, tylko pamiętajcie, że ja będę na końcu lojalny względem tej osoby. Więc i miałem takie, tych osób przeszło już paręnaście historycznie przez mój program, jakkolwiek to nie zabrzmiało. I zdarzało się, że osoby odchodziły z firmy po prostu. Ja byłem, i też dawałem to od razu taki set expectation, tak? Że ja będę lojalny względem osoby, a nie względem organizacji, która jest, no bo to na koniec jest dla mnie ważniejsze po prostu.
Znaczy, wiesz co, Marko, ale z drugiej strony, jeżeli, nie wiem, wydaje mi się, że w naszej branży szczególnie, bo ludzie to nie są obrabiarki i jeżeli organizacja, ta firma, w której pracujemy, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważni są ludzie, to chyba też na dłuższą metę nie ma sensu, bo mówię, jeżeli ludzie będą traktowani jak tam, nie wiem, kolejne kółka zębate w jakimś mechanizmie, to na dłuższą metę nie wyjdzie. A też to wracając do tej właśnie, nie wiem, że ten mentoring to jest dla człowieka, to też taka na przykład, nie wiem, sytuacja, nie wiem, sprzed kilku miesięcy, kiedy właśnie rozmawiałem z młodym człowiekiem, dobrym młodym człowiekiem, który gdzieś tam mówi, a może byś tam, nie wiem, znowu Marku na przykład, nie wiem, po 4 latach chciał zmienić projekt, bo to tak siedzieć tyle lat na jednym projekcie, to tak człowiek później ma, wiesz, 10 lat doświadczenia z funkcją Lambda i niczym innym, nie?
Tak, tak, tak.
I tam chłopak odpowiada, nie, bo pójdę na inny projekt, ten projekt się może skończyć, wtedy trafię na ławkę i mnie zwolnią i tak dalej. Ja mówię, no ale to właśnie o to chodzi, żebyś ci nie bał tego, że cię zwolnią, bo mówię, po pierwsze, jak będziesz miał więcej doświadczenia, więcej wiedzy, to będzie znaczy firma będzie mniejsza, jakby miała mniejszą chęć zwolnienia cię, a po drugie, mówię, nawet jak ci zwolnią, to będziesz, mówię, w razie czego tydzień, dwa i sobie po prostu znajdujesz drugą pracę. Mówię, to o to chodzi jakby właśnie w tym rozwoju, żeby tym ludziom właśnie dać, ale to tak na końcu jest też, wiesz, to jest też dobre dla firmy, w której pracują, no bo jeżeli oni się, wiesz, oni się rozwijają.
Znaczy w ogóle strach przed zwolnieniem jest często największym blokerem w organizacji zmiany. Tak, to jest, często firmy sobie kompletnie nie zdają sprawy, jak właśnie poczucie bezpieczeństwa pracownika może właśnie wpływać na to, czy dane decyzje są podejmowane. I to nawet ja z punktu widzenia pracy, bo to mówię, jedno to jest, że mam swój zespół i chcę, żeby on się czuł komfortowo w swojej pracy. To jest jedna rzecz, więc dużą część rzeczy bierzesz na siebie i nie puszczasz dalej, tak? No bo tak. Jakby to, ja trochę tak mówię, jakby się ze swoim, nie wiem, 10-letnią córką dzielić tym, że nie mam na kredyt teraz, tak? Jakby, jakby co ona mi z tym pomoże, poza tym, że nie będzie spała w nocy, tak? Jakby, tak. Jakby nie jestem za takim uświadomianiem, jakby też zawsze gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek, ale to też bardzo akurat w moim przypadku widać po stronie klientów, tak? Gdzie my wchodzimy, na przykład wdrażamy coś, co ma zastąpić jakąś technologię, która była rozwijana od 15 lat. I te osoby w tej firmie są od 15 lat i robią tylko to. I w jaki sposób sprawić? I to jest ogromny problem, tak? W sensie ja bym powiedział, że my często technologicznie nie mamy problemów, tak? W sensie takie wyzwania technologiczne są z tych łatwiejszych versus ta obstrukcja często ludzi, którzy właśnie trzymają się kurczowo, no bo z jednej strony też rozumiem, że ktoś nie chce... Jakby no nie ma takiej ambicji, żeby zmieniać, nie wiem, uczyć się kompletnie nowych umiejętności, ale widzę też organizacje, które wybierają technologię pod kątem takim, żeby zespół czuł się komfortowo, tak? Czyli trochę stawiają taki, że mają zespół, wiedzą, że tego zespołu nie chcą go stracić w 100%, więc wybierając nową technologię przy na przykład wejściu w chmurę, to wybierają taką, żeby zespół miał ten upskill stosunkowo łatwy i dużo inwestują w tą część. I to jest coś, co dla mnie było też, no, dla osoby, która się nie boi zmian, było czymś, co ciężko było mi pojąć, tak? Trochę na takiej zasadzie, że ja się nie boję zmian, dlaczego wy się boicie, no nie?
Wiesz co, tak, ale to nie wiem, przechodzimy trochę na chmurę, okej. Okay. Tak. To jest niby, wiesz, wszyscy w tej chwili mówią o chmurze, a tak naprawdę prawie nikt się na niej nie zna. Tych ludzi jest bardzo mało. I, wiesz, ja miałem w swoim doświadczeniu, jedno z moich doświadczeń, to jest naprawdę niech ma już dziesiątki takich właśnie, nie wiem, szkoleń, konsultacji dla różnych organizacji, od małych do naprawdę potężnych korporacji. No i to rzeczywiście, wiesz, później na przykład przychodzi do ciebie na, tam nie wiem, opowiadasz o tym, co to jest chmura, nie? No i przychodzi gość, który 20 lat administruje Oraclem. No i weź z nim rozmawiaj. I on, nie chce, nie będę, nie tak. Dotknę, nie?
Tak, tak, tak.
I wiesz co, to też jednego, czego ja się, nie jednego, ale czego ja się nauczyłem, to tak, w tych transformacjach do chmury, to właśnie to, co powiedziałeś, wiesz co, największy bloker to są ludzie. To nie są technologie, tylko najczęściej, często po prostu najtrudniej jest ludzi przekonać do tego, pokazać im i żeby oni zrozumieli to. I wiesz co, teraz, znaczy ja się też, to czego się nauczyłem po tych właśnie tam, nie wiem, x kontaktach z różnymi naprawdę ludźmi, to wiesz, że to jeżeli z drugiej strony masz kogoś, kto nie chce, no to nie dasz rady na siłę go przekonać. To jeżeli no, wiesz, ja będę, jak ktoś nie chce spróbować nawet, to nie ma sensu.
No, my wręcz nawet mówimy, ja mam takie podejście, że to jest jednak zadanie po stronie też dużej klienta. My ci pomożemy w tym, możemy ci dać nasze doświadczenie, no ale to no, my nie zrobimy wszystkiego. W sensie to, czy ktoś się czuje, najczęściej dla mnie, jakby miał stawiać 99% przypadków, gdzie ktoś ma opór przed zmianą, to jest po prostu strach i nawet nie lenistwo, nie tego typu rzeczy, tylko po prostu strach. No dobra, ale to wracajmy do tego strachu, bo mamy główny temat, czyli juniorzy, tak? W sensie mówmy się COVID, pewnie można wprost nawet nazwać kryzys w branży IT sprawił, że na pewno dużo ciężej jest znaleźć pracę jako osoba młoda, tak? W sensie wchodząca do... No jakby jest dużo mniej pewnie praktyk, wszelkiego rodzaju bootcampów, tego typu rzeczy i to jest jedno wyzwanie. Drugim wyzwaniem, które widzę, to jest to, że faktycznie, no ja pamiętam, że siedziałem po prostu w pokoju z 15 osobami, które były ode mnie lepsze i jakikolwiek miałem problem, to ja mogłem tylko ręką szturchnąć i te rzeczy się po prostu rozwiązywały same, tak? Więc słuchanie nawet spotkań, które się odbywały i tych rozmów, których ja nie potrafiłem kontrybuować, bo jeszcze połowy nie rozumiałem, dlaczego tak jest, no ale to już dawało ogromny zastrzyk też wiedzy. No to w świecie remote, no już trochę ciężko jest to zrobić, że będziemy sobie dzwoniali się na każdą pogawędkę, którą ty masz z kimś bardziej doświadczonym, to chodź Marek, tak, i posłuchaj, bo my będziemy teraz gadali o ważnych rzeczach, no nie, że notuj wężykiem. Jak, tak zaczynając od tego, to To nawet odwracając, to jak znaleźć w ogóle te młode, dobre osoby i na co ty zwracasz uwagę, tak? No bo gdzieś się pojawiają, pewnie pojawiasz się w rekrutacji, może masz jakieś propozycje, że o, to może Iksiński dołączy do twojego zespołu na próbę, na przyuczenie się, to na co ty zwracasz uwagę, no nie? Jakby jeżeli chodzi o takie osoby. To założenie jest takie, że to miałoby być podpowiedź też dla tych właśnie potencjalnych słuchaczy, którzy o, a może powinienem się trochę też w tym kierunku rozwijać.
Okej, okay, dobra, czyli mamy tak, znaczy bo powiedzmy rekrutując juniora, to tak wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na chęci i na osobowość drugiej osoby, bo trudno wymagać doświadczenia, jakiejś ogromnej wiedzy, bo wiedza tak naprawdę przychodzi z doświadczeniem, bo to mówię, to, że ktoś nawet nie ma jakieś certyfikacje, przeczytał ileś książek i coś, to tak do końca nie można certyfikaty w różny sposób, że tak powiem, zdawać. Już nie będziemy poruszać tematu.
Tak,
więc
tak,
wydaje
tak.
mi się, tutaj najważniejsze jest chęć drugiej strony, a ze strony firmy możliwość jakby zainwestowania w tego człowieka, no nie oszukujmy się, jakiejś kasy, żeby on miał czas na to, żeby pokazać, czy jest coś wart. Wiesz co, nie wiem, czy jakaś jedna rada taka dla kogokolwiek. Myślę, że teraz jest ciężko bardzo zacząć karierę, zwłaszcza po ostatniej jakichś tam, nie wiem, takich, nazwijmy to, inwentaryzacji pracowników w dużych firmach, kiedy tak. podaż pracownika IT chyba troszeczkę większa niż była wcześniej. Z drugiej strony powiem ci, ja nie do końca wierzę, że ktoś na przykład, nie wiem, był kucharzem, ogrodnikiem i nagle, a to ja pójdę sobie do IT, zostanę programistą. Wiesz, to się nie uda, bo to ja myślę, że bycie programistą to jednak jest jakieś, nie wiem, kurczę, to musi być pasja, to musi być właśnie, nie wiem, przesiedziane po godzinach, jakieś tam, nie wiem, pisanie nawet jakichś głupot do niczego niepotrzebnych. To musisz to lubić po prostu, musisz lubić rozwiązywać problemy, musisz, nie wiem, lubić drążyć.
I wtedy to ja mam tutaj, ja mam chyba tutaj taką, wiesz, odnośnie tego właśnie, czy ktoś się może przebranżowić, tak? No to klasycznie, jak wiesz, każdy konsultant, to zależy. I pewnie jest też tak, że jest, ja bym trochę powiedział, że jest pewnie miejsce do wszystkiego, tak? W sensie na tej zasadzie. Też umówmy się, mamy pracę, zadania, których my nie chcemy wykonywać, a dla kogoś może być to wystarczająco już fajne, tak? Więc jakby ten. A pasja i no to jeżeli chcesz być czymś jakby wybijający się ponad resztę, no to czy będziesz właśnie nad kucharzem? No to kucharz, który nie interesuje się gotowaniem, to też nie będzie dobrym kucharzem po prostu, a możesz pracować
tak,
na kuchni.
Tak,
nie?
To znaczy, wiesz, to jest... Ja to nie o to, akurat wymieniłem tam, nie wiem, ogrodnika czy kogoś, mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem, to nie o to chodzi. Znaczy ja po prostu nie wierzę w przebranżowanie na zasadzie, a pójdę do IT, bo tam się lepiej zarabia. O.
No tak, to jeżeli to jest jedyna motywacja, no to jest bardzo krótko, tak, tak. Krótko działa ta motywacja, jesteś pracownikiem 9-17 po prostu, tak? No tak, i tak. Tyle, więc jakby to tak
a to się, wiesz, to się do końca nie da. Znaczy ja, wiesz, z jednej strony gdzieś tam walę po łapach młodych ludzi, jak siedzą po nocach i komitują o 23 albo o 2, albo że tak powiem, na Teamsach odpowiadają mi o 3 nad ranem i jeszcze przepraszają, że tak późno, a ja napisałem do nich o 19 na przykład, że staram się tak nie robić rzeczywiście też. Ale z drugiej strony mówię, jak ktoś, ja wiem, że ktoś na przykład właśnie nawet jak nie robi tego komita na produkcji i tak dalej, ale gdzieś tam próbuje właśnie jakiś temat rozwiązać, to widać tą pasję, widać to zainteresowanie i wtedy jakby no taki człowiek ma po prostu większe szanse. No to ze wszystkim właśnie, to mówię, tak jak powiedziałeś, ja nie wiem, ja to po godzinach właśnie lubię na przykład gotować, nie?
Pasja jest tam, jakby jeżeli chcesz, ja mam takie podejście, jeżeli chcesz być w czymś ponadprzeciętny, nie mówię, że wybitny, tak, no bo to jest ten, no to po prostu bez tego faktycznego tej pasji, no to będzie bardzo ciężkie. Okej, no to taka osoba dołącza do twojego zespołu, w sensie z jakiegoś powodu zdecydowałeś się, że jakby tutaj, mówmy się, czasami trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i nie ma ten. Ja też historycznie, jak popatrzę tak retrospektywnie na swoją karierę, to czasami to było, stałem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, jak ktoś zapytał, to ja podniosłem rękę i to ktoś by się powiedział, dlaczego tak się zadziała później historia, no to nie wiem, no wtedy podniosłem rękę, bo ktoś usłyszałem to pytanie i to jest cała historia. Okej, ale jest osoba w zespole i w takim działaniu remote, to czego oczekujesz od takiej osoby, no nie? W sensie jakiego poziomu samodzielności, no nie? Bo jakby jest tutaj ten problem, że nie możesz podejść i przez ramię zobaczyć, co się dzieje, no nie? Więc jakby siedzenie 8 godzin na kolu chyba nie robisz, albo...
Nie. Ja w ogóle raczej wprowadzam kulturę pracy asynchronicznej, też od nikogo nie wymagam, żeby ktoś wiesz, odpowiadał mi w ciągu 5 minut na Teamsach, bo właśnie pracując w IT to...
Takie rzeczy bym chciał, wiesz, właśnie... Co ty uważasz za taką, wiesz, fajną etykę pracy właśnie remote i też dla osoby młodej?
Wiesz co, wydaje mi się, że nieważne, czy dla osoby młodej, czy dla osoby nie wiem, doświadczonej, bo nawet jak ja, nie wiem, teraz właśnie trafiłem do firmy to w styczniu zeszłego roku i najpierw rzucili mi to weź tu poczytaj, masz na Confluence wszystko, nie? A ja mówię, wiecie co, dajcie mi po prostu rzeczy do roboty, bo ja tego mówię, Confluence to w momencie wciśnięcia save, to już jest przeważnie nieaktualne, a później już nikt tego nie uaktualnia. A poza tym najlepiej się człowiek uczy na zadania. I wiesz co, ja też i tak samo jak przychodzą młodzi ludzie, przynajmniej teraz do zespołu, no wiadomo, jest tam chwila na jakieś tam wprowadzenie, czasami jakieś mówisz, wiadomo, w korporacji dziwne szkolenia zrobić na różne tematy.
Tak.
Bardziej lub mniej potrzebne, nieważne. Natomiast staram się później jak najbardziej wciągnąć po prostu w bieżącą pracę. I też zachęcam. Z jednej strony, wiesz, pracujemy zdalnie, nie mamy ze sobą bezpośredniego kontaktu, ale mamy te przysłowiowe Teamsy czy jakieś inne rzeczy, gdzie można w każdym momencie sięgnąć tak naprawdę do ludzi w całej organizacji. I to ja zachęcam do tego, na przykład, jak ktoś dostanie jakieś zadanie, to mówię, dobra, no to posiedź powiedzmy, nie wiem, 15-20 minut, 2 godziny nad tym, żeby rzeczywiście nie zawracać z każdą pierdołą głowy komuś innemu. Natomiast nie siedź nad tym 4 dni, tylko zapytaj.
Tak.
Zapytaj i często jest tak, znaczy u nas powiedzmy w tym małym zespole to rzeczywiście jest sytuacja taka i to mam też potwierdzenie z pierwszej ręki, jakby bo ostatnio nawet pytałem się rozmawiałem na ten temat, że każdy bardzo sobie, bo my jesteśmy, mimo że jeden zespół, tak jesteśmy trochę każdy jest skoncentrowany na innych rzeczach, to jest nawzajem duża pomoc. Natomiast też do czego ja zachęcam ludzi i sam też tak robię, to do sięgania poza zespół, bo jeżeli my mamy na przykład, nie wiem, no ostatnio mieliśmy jakieś tam, nie wiem, sytuacje, gdzie był temat certyfikatów, no i są na pewno mądrzejsi od nas na temat, nie wiem, OpenSSL-a i tak dalej, i tak dalej, no to powiedzmy moja rola wtedy jako lidera to jest dowiedzenie się, a do kogo my możemy uderzyć, żeby ktoś nam powiedział, jak to tutaj w organizacji jest robione. I ja wtedy mówię do tego mojego, na przykład nazwijmy to młodszego kolegi, dobra, no to Marku, masz tutaj gościa, imię i nazwisko, uderz do niego, zapytaj, nie? I później ja w pewnym sensie jakby zapominam o tym temacie, bo dałem komuś zadanie, natomiast też ludzie są różni, jednemu trzeba przypomnieć, drugiemu nie trzeba przypomnieć, jednego wystarczy zapytać, albo trzeba zapytać, drugi sam ci za 2 dni powie, że ja na jakim jesteśmy etapie, także to też później trzeba mieć różne podejście do różnych ludzi, ale ja jestem zwolennikiem przede wszystkim tego, dać zadanie z realnym terminem albo bez terminu nawet na początku, jak ktoś się, że tak powiem, uczy i nie jest to coś, co nie wiem, wpłynie na całokształt. I niech się dzieje po prostu.
Dokładnie. A to tutaj chyba taka rada, która mi bardzo też by pasowała, bo to zawsze trzeba z dwóch stron patrzeć na tą właśnie relację, wchodzisz do zespołu, to też na koniec, jak dostajesz zadanie, to też odpowiadasz za to, żeby wiedzieć, że to zadanie masz. W sensie, nawet jeżeli to nie wpadło do jakiegoś Azure DevOpsów, na Jirze, nie jest jakimś tam formalnym, nie masz na to maila czy coś, no to dobrą praktyką jest po prostu zapisuj sobie te rzeczy, co ludzie od ciebie chcą. Tak, no bo też jest dużo emocji, to jest trochę tak jak, nie wiem, lądujesz w nowym państwie, jedziesz tym samochodem czy rowerem i rozglądasz się wszędzie, tak? Jesteś jakby ten, jakby znowu wchodzisz do nowego zespołu i masz tyle bodźców, tak? W sensie tyle skrótów, tyle tego wszystkiego, więc po prostu możesz też to przeoczyć, tak? Że ktoś się cię zapytał, idź się spotkaj z Przemkiem, tak? I zapytaj o to i o to, tak? Jakby na tej zasadzie. Więc dobrą zasadą jest taką, że po prostu zapisz sobie, jeżeli ktokolwiek coś od ciebie chce, miej sobie swój system, czego ludzie od ciebie wymagają, tak? No to na koniec. Może się okazać,
że... Zasada, żeby mieć, wiesz, bo ja mam czasami 3 notesy do zapisywania i później nie wiem, w którym notesie zapisałem.
Nie? Tak. Nie, to jest złota zasada, wiesz, dla wszystkich, no nie, ale szczególnie często mi się wydaje, że nowe osoby właśnie wchodzące w projekty mogą zapomnieć o tym, jak niektórzy mają świetną pamięć, tak? No i ktoś, znam takie osoby, które nie potrzebują żadnego to-do-listy, niczego, będzie dokładnie pamiętał, w jakim mailu, co ci wysłałem, albo co ci powiedziałem, taki czarna skrzynka, no nie? Więc jakby to też bardzo to pierwsze wrażenie robi się tylko raz, no i ten moment, w którym ty faktycznie dbasz o to, że w momencie, w którym usłyszysz, że masz zadanie, to jesteś jego ownerem, tak? W sensie nie spowiadasz się z zadania w momencie, w którym ktoś ci zadał to pytanie, tylko ty już odpowiadasz za to, że trzeba je popychać do przodu i to nie jest takie oczywiste. To bym tak powiedział, że często trochę jak w tym, w liceum, czy tam w podstawówce, jak nauczycielka nie zapyta, to się udało.
Tak, ale wiesz co, ale wydaje mi się, to można też, wiesz, to jest ten tak zwany extreme ownership, nie? Czyli albo zrobisz, albo przynajmniej dasz informację, że nie zrobisz, albo że zrobisz później. I to jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że tego ludzi można też nauczyć, ale to też jest...
Polecam czytać w ogóle książkę Extreme Ownership. To jest tak, byłem w organizacji, w której to była taka przymusowa lektura, no nie? W sensie było tak, że włączałeś do firmy, prośba o przeczytanie tej książki, bo my działamy w ten sposób.
Polecam. Wiesz co, ale z tym się też właśnie wiąże, wydaje mi się, też duża rola lidera, żeby dać ludziom właśnie miejsce na nie, na powiedzenie nie, bo to, że nie wiem, ty mówię, zaczniesz wymagać nierealnych rzeczy, a ktoś w zespole będzie się bał powiedzieć, że się nie da, no to to do niczego dobrego nie doprowadzi. Trzeba słuchać ludzi po prostu. To jest też, wiesz, też to jest chyba też w tym wszystkim ważne, nie?
Jasne, super. A takie rzeczy właśnie jak właśnie ta umiejętność pracy asynchronicznej, no nie? W sensie na co tutaj zaraz masz może jakieś takie przykłady takiego klasycznego, że tak, teraz pracujemy w ten sposób i po prostu przyzwyczaj się do tego, no nie? Że...
Tak, dobra, no spokojnie. Znaczy w ogóle, wiesz, dla mnie praca, jakby mam, jakakolwiek praca, nie wiem, której pracujesz głową, wymyślasz, bo mówię, dla mnie programista to jest logika i wyobraźnia, a do tego trzeba mieć po prostu w miarę, nie wiem, otwartą głowę i nie być zmęczonym i wiesz, nieraz jest to, co pamiętam z własnej kariery, nie, wiesz, siedzisz przed tym monitorem i przez 2 godziny, kurczę, nic nie zrobisz, bo po prostu masz, nie wiem, to wtedy lepiej na spacer pójść po prostu, mówię, słoneczko, do czego też czasem ludzi zachęcam, mówię, ruszcie się gdzieś na...
Tak.
Więc wiesz, to nie jest, mówię, to jest, też pracują na zadaniach, to nie jest praca właśnie, nie wiem, jedna osoba jest rannym ptaszkiem, to woli zacząć na przykład nim o 7:00, gdzieś tam skończyć wcześniej, jedna osoba chce później, to okej. Owszem, jeżeli jest sytuacja, że coś tam się dzieje i musimy na przykład być, nie wiem, nawet do 21:00, bo coś tam, no to, ale to też trzeba pilnować, żeby to nie było często, albo nawet żeby to było bardzo rzadko. To jest jedna rzecz. Druga, dlatego wiesz, na przykład, nie wiem, też nie wymagam, żeby ktoś mi, nawet załóżmy, nie mamy, przykładowo 8:16, że ktoś mi w ciągu, nie wiem, 5 sekund odpowiada na Teamsach, bo on musi cały czas siedzieć wpatrzony w monitor. No litości, tak. Ja bym tak nie wytrzymał nawet przez miesiąc i też nie, mówię, bo w ostateczności zawsze mamy telefon, że można zadzwonić, że się pali, nie? I to jest, wydaje mi się, to jest istotne i to też wszystkim, którzy dołączają do zespołu, jakby mówię, ja nie wymagam od was, mówię, siedzenia przy komputerze non-stop, bo mnie nieraz trzeba wyjść na spacer wtedy, o cholera, wiem jak tego, to exception, tak. Wiem naprawić, bo nagle mi ci wpadnie do głowy, ale z drugiej strony też proszę, żeby ode mnie nie wymagali takiej samej reakcji i tej, wiesz, ja uważam, że jako lider ja zawsze muszę mieć czas dla ludzi, czy to w zespole, czy to dla tych, powiedzmy, którym gdzieś tam jako mentor jestem, natomiast to nie musi być tu i teraz. Ja mogę powiedzieć, dobra, sobie teraz nie mam czasu, ale na przykład jutro o 10:00 możemy sobie na 10 minut się przeciąć, i pogadę. No chyba, że to jest rzeczywiście coś, wiesz, coś istotnego na projekcie, jakiś tam, nie wiem, padły klasy wszystkie, no to pewnie trzeba się tym zająć jakoś, nie? A nie
myślę. Znaczy, złota zasada, ja też nigdy nie wiem, jakby ktoś mnie zapytał, o której zaczyna pracę mój zespół, no nie mam bladego pojęcia, o której kończy, no też nie wiem, no jakby to...
No dokładnie.
Jakby to, że mamy jakieś swoje tam rytuały w projekcie, że jakby po to, że jakby to oczekujemy, że taki mamy kontrakt, że na nich się pojawiamy i działamy, ale nie czuję się w żaden sposób... osobą, która wnosi jakąkolwiek wartość do tego, czy ktoś zacznie pisać kod o 8 rano, czy o 9.
To, co mówię, są jakieś tam stałe, nie wiem, czy spotkanie z klientem, weekly jakieś, czy nasze daily, które też staramy się, gdzieś tam nie robię tego ani o 8 rano, ani 17. Ten, jak ktoś nie może, to też nie dołączy, nic się nie stanie. Wiadomo, są rytuały, na których trzeba gdzieś tam, na które nie mamy wpływu i powiedzmy, no trzeba się w jakiś tam sposób dopasować, nie? Ale to też...
A miałeś jakąś taką rzecz, że nie wiem, wyczytałeś, nie wiem, właśnie zacząłeś gdzieś na Twitterze, wiesz, jakąś taką zasadę, o to wprowadzamy do zespołu trochę, wiesz, jakby my teraz chcemy działać, no i stwierdziłeś w jakimś czasie, to nie działa, no nie? Czy miałeś takie rzeczy, z których się wycofałeś na przykład?
Wiesz co, nie kojarzę jakieś. Znaczy ja mówię tak, to jest, znowu jestem daleki od tego hype-driven development, nie? Czy to chodzi o różne SDK, frameworki i tak samo chyba, jeżeli chodzi o ludzi. Wydaje mi się, że wiesz, jeżeli coś się dobrze sprawdza, bo to coś się dobrze sprawdza z czymś tam ileś, nie wiem, miesięcy, lat pracuje i daje te jakieś, nie wiem, no fajne efekty. Dobra, nie będę już za bardzo...
Nie, no jakby tutaj wiesz, jakby na ten moment jedynie w komentarzach możemy się obawiać, że ktoś powie, Przemek, kłamiesz, jakby nie ma fajnych efektów.
Znaczy, to... wiesz co, okej, okay, no wiesz, jeżeli to będzie konstruktywny feedback, przyjmę na klapę, spokojnie. Wiesz co, ja jestem też zwolennikiem, może nie trzymam się tego kurczowo, ale zasady działa nie rusz, nie? To jest tak, że to też jest właśnie, też... Wydaje mi się też warto wspomnieć przy pracy z młodymi ludźmi, z juniorami, że ich trzeba czasami aż złapać za szelki. Mówię, wracaj, nie róbmy tego, spokojnie, nie, to nie od razu wszystko trzeba zrobić, nie od razu wszystko trzeba naprawić, nie od razu wszystko trzeba zmienić, nie, i bo coś, co nawet coś, co będzie pracowało lepiej, nie znaczy, że na przykład, że warto, nie wiem, poświęcić na to godziny pracy, bo zysk będzie na przykład minimalny. I to też trzeba, wydaje mi się, właśnie przy pracy z młodymi ludźmi czasami jakby ich, ale nie tylko zatrzymać, ale powiedzieć im, no Marku, nie róbmy tego, bo. Nie? W ogóle ważne jest chyba tłumaczenie, no, dlaczego coś się robi albo nie robi. Nie?
No bo to rzucanie tego kontekstu, tak? W sensie każde działanie, jakby dokładając z niego kontekst, może naprawdę zmienić kompletnie odczucie, tak? W sensie na tej zasadzie. I tutaj trzeba być właśnie przy tym, żeby ten kontekst tłumaczyć. Z taką cechą, którą i umiejętnością, którą ja uważam, że jest w obecnym czasie niezbędna, to umiejętność pisania. W sensie coś, co dla mnie jako osoby gaduły. Ja zawsze byłem z tych, co dużo gadał, lubił się spotykać, właśnie pojechał do klienta, cały ten element, no to ten jakby umiejętność nauczenia się pisania, to było coś, co jesteś w stanie w zwięzły sposób napisać, co się wydarzyło na przykład, tak, a w ogóle komunikujesz się w ten sposób i nie komunikujesz się na zasadzie, hej, spotkajmy się i a dlaczego?
Tak, ale to, co powiedziałeś, umiejętność pisania w zwięzły sposób, ja też właśnie, jak nie wiem, na przykład wczoraj proszę kolegę, mówię, to zróbmy jakiś tam, nie wiem, breaking tego, co będziemy robić, nie, tylko mówię, nie pisz mi eseju, ja nie chcę, mówię, eseju, ja chcę, mówię, punkty, punkt po punkcie i bo to później rzeczywiście przychodzą takie maile, nie, z czymś tam i tam ktoś, wiesz, pięknie, jak prawie jak prawnik napisał, nie, weź to czytaj, no, i weź to, wyciągnij z tego to, co tak naprawdę jest istotne. A to, no, umiejętność pisania, umiejętność mówienia.
Trochę Copilot teraz pomaga. Nie wiem, czy testowałeś. Jakby podsumowanie tych długich wątków mailowych. Byłem zachwycony, jak tak, wiesz, nagle ktoś ci odkupuje taki wątek, wiesz, który to, nie wiem, od 2 miesięcy nikt w nim nic nie napisał, ma już 40 maili, no nie, i ktoś nagle coś nim pisze, no nie, i ty tak, wow. To powiem ci, że Copilot z Summary, no, sztosik.
No jeszcze przy tym nie testowałem, ale no, tak może rzeczywiście ten trzeba będzie popróbować.
Tak, to jest jeden z feature'ów, który jakby nie jestem jakimś super mega fanem, w sensie, ale taki ten feature summary właśnie, co autor miał na myśli, o co tu chodziło, tak, więc...
Tak, ale okay? Ja w takim przypadku chyba raczej też zapytam, o co ci chodzi, nie?
No tak, tak. Czasami najprostsze rozwiązanie jest, jest najlepsze. I pewnie jeszcze kolejną rzeczą szczególnie ważną, no de facto teraz przy infrastructure as a code, no to mamy mnóstwo podejścia, że wszyscy piszą już kod, tak? W sensie jest takie oczekiwanie, że nie mamy w zespole osób w stylu, nie wiem, klikaczu, tak? No, tak, klikopso, tego nie znałem. Ja klikaczu nowy Pokemon, tak? Czyli tylko klikam. Więc też działanie na pull requestach i umiejętność raz, że pisania code review, raz rozumienia tego code review i takie wprowadzanie tej takiej, że faktycznie ma to sens i trzeba się na tym skupić, a nie tylko. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą sprawdzasz, tak? Czy pull tak, request, tak. Czy możesz sam sobie zaakceptować pull requesta? Jak możesz, no to okej, okay, coś.
Wiesz co, znaczy to jest, w sumie o tym nie wspomniałem, ale to jest też właśnie, jeżeli trafiasz do nowej organizacji, do nowego zespołu i właśnie tworzysz ten kod, to wydaje mi się, że przez pierwszy, nie będę mówił jak długi czas, bo to różnie, to tak. Powinien rzeczywiście te review powinny być robione przez kogoś, kto już siedzi w temacie, kto się zna na tym i też on to powinien zrobić porządnie. Bo to wiesz, każda może nie, ale organizacje mają, nie wiem, swój styl pisania kodu, swoje gotowe komponenty, które powinniśmy reużyć i tak dalej. My o tym po prostu nie wiemy i to jest, wiesz, w połączeniu właśnie z tym, że zaczynamy robić zadania, a później ktoś to w jakiś sposób, nie wiem, oceni, czy powie, nie, słuchaj Przemek, to lepiej by było, jakbyś na przykład użył tego, bo tak to tutaj w firmie robimy, nie? I to jest bardzo ważna rzecz. To jest tak przy kodzie, to jest szczególnie na początku, nie? A jak widzę, a są sytuacje czasami, że wiesz, jeden junior drugiemu juniorowi kliknie approve, nie? I później jest, kurde...
Tak, znaczy, bo to wiesz, to jest tak, że oczywiście mówimy o osobach właśnie, które wchodzą do branży, czy w ogóle są pierwsze, takie pierwsze zawodowe kroki, to jest często, no, nie mogły mieć doświadczenia z takim podejściem, bo często te projekty były na tyle małe lub pisane samodzielnie, ale też umówmy się, jak jesteś nawet, ja mam takie zasady, że nawet jak jesteś seniorem i wchodzisz do nowego zespołu, oczywiście, to jesteś juniorem.
Nie wiesz, co masz robić, no to nie oszukujmy się, dwa miesiące po prostu się rozglądasz, o co chodzi, nie?
I powiem ci, że widziałem mnóstwo sytuacji, jak wiesz, idzie komentarz w pull requestie, wiesz, i po prostu senior się po prostu nie potrafi sobie poradzić, że ktoś nie, może go poprawiać.
To myśmy właśnie tutaj, jak dołączaliśmy do tej firmy, to na początku, że tak powiem, właśnie pierwsze nasze pull requesty i komentarze tam od ludzi, którzy tu siedzą, wiesz, 10 lat i tak dalej, ale wiesz, nie złośliwe, tylko po prostu zrób to tak, zrób to tak, zrób to tak, zrób to tak, zrób to tak i okej, no wiesz, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty pull request i później wiesz, już po prostu robisz daną rzecz, tak jak powinno być zrobione, nie, też często to jest często później nawet dyskusja na, być może to już nie wiem, być może to nieraz jest za późno, ale nie każdy zawsze tam te komentarze w konferencie pisze. To też jest później dyskusja na zasadzie, czemu to jest tak zrobione, a nie inaczej, bo ten. I czasami wiesz, czasami wyjdzie na nasze, czasami wyjdzie na ich, no ale okej, okay, no to jest życie.
No tak.
Ale też to dużo uczy, no.
Zresztą to kończąc ten wątek właśnie zespołu, bycia tym liderem, to też tak jak ciebie słucham, to mam wrażenie, że masz dużo tej empatii w sobie do osób. Jak sobie radzisz z nie przejmowaniem się problemami wszystkich dookoła? Bo to jest częsty problem, z którym ja też się spotykam, że poza tym, że czujemy się odpowiedzialni, to później mamy takie duże poczucie odpowiedzialności za ludzi. Czasami właśnie te osoby z dużą tym dozą empatii mają też, no to jest duże wyzwanie nawet, żeby sobie z tym radzić.
Wiesz co, i radzę sobie, i nie radzę sobie. To jest tak, okay, że jeżeli czujesz, znaczy tak zawsze zakładam sobie, przyjmując jakąś rolę, że żeby o tym pamiętać, żeby sobie z tym radzić. Natomiast zdarza się, że sobie nie radzę i wtedy staram się przestać to robić po prostu, bo to na dłuższą metę nie ma... Nie ma sensu, wiesz co, nie wiem, czy to jest jakiś dobry sposób na takie, bo to teoretycznie musisz mieć, wiesz, gdzie tematy, żeby się tym nie przejmować, tak. No bo zwłaszcza, że to są ludzie, więc czasami jest, przynajmniej ja tak mam, że wiesz, nie zawsze tłumaczenie, albo C-level coś tam się nie zgodził, i to nie moja wina, że się na to nie zgodził, to ja nie zawsze jestem, wiesz, w stanie jakby tak sobie ten przejść no, na ten porządku dziennego. No,
ucieczka do, wiesz, ten atrybucja zewnętrzna, no. Tak, w sensie nie każdy sobie, ja jakby to też na koniec nie jest łatwe. Ja ze swojego doświadczenia mam to samo wyzwanie, tak, no to jest, że właśnie ile osób, wiesz, to chcesz każdemu pomóc, tak, więc jakby to często te relacje są też, jakby tam schodzą na jakieś na te aspekty prywatne, no to jest moim zdaniem duży element i ja historycznie pewnie z czymś, co musiałem się też nauczyć, że ktoś cię zawiódł, no nie? W sensie poświęciłeś dużo czasu i ktoś cię zawiódł. I to jest chyba ten element. To pewnie my też wiele razy zawodzimy innych ludzi, no nie? W sensie jakby to tutaj nie ma co tego, ale jakby dla mnie historycznie zawsze jest taki, to był ten ciężki moment i mam gdzieś sobie tak już zapisane, że jakby trochę gram w statystykę, no nie? W sensie jeżeli tam, nie wiem, 80% ludzi jakby nie odstawia mi jakiegoś numeru, to ja jestem zadowolony, no nie? W sensie już nie liczę tych procentów, no nie? Ale tak sobie mówię, że nie mogę mieć 100%owej
No to się nie, no to się nie da. To jest, wiesz, to jest takie... nie musisz się wszystkim podobać po prostu, to się nie da. Tak, się wszyscy nie podobają, tak to się musi wszystkim podobać. A wiesz, tak myśląc, jak sobie radzę, wiesz co, mi pomagają bardzo, tak nie wiem, spacer, wyjazd na weekend bez komputera, bez internetu i tak dalej. Staram się praktykować takie rzeczy, nie wiem, jak jest lato, to prawie codziennie gdzieś sobie, tak powiem, tylko spacer to wtedy właśnie nie, że z podcastem, nie, że z audiobookiem, tylko na zasadzie, wiesz, o, motylek leci, nie, a tu samochód przejechał, a tu, nie wiem, o, coś tam, nie, łany zboża się, że tak powiem, kołyszą i takie, to mi też pomaga, wiesz, tego typu.
To ja właśnie nawet wczoraj rozmawiałem z kolegą, że mam już taką swoją psychozę, że ja nie mogę wyjść bez AirPodsów z domu, no nie, w sensie, i to już, nawet jeżeli miałbym z nich nie korzystać, ja muszę je mieć, bo może będę chciał coś czegoś posłuchać i też się łapię na tym, że czasami mam takie momenty, że przestaję słuchać takich audiobooków rozwojowych i nie wiem, posłucham sobie kryminału już, no nie, w sensie, tak, na takiej zasadzie, albo bez słuchawek.
Ja codziennie przed snem czytam kryminały na przykład, żeby się odmurzyć, nie, wiesz co, nie, bo ten spacer z podcastem, czy właśnie jakimś tam, nie wiem, mądrą książką, to później przejdziesz tą godzinę i tak naprawdę nie wiesz, co się na tym spacerze wydarzyło, nie? Tylko że jesteś mądrzejszy o kolejne rzeczy, albo nie jesteś, nie, a nie wiesz właśnie, że motylek przyleciał, albo ten, że tak powiem, fajna dziewczyna szła, nie, na którym było warto.
No, dokładnie tak. No. Super. Wiesz co, to bym teraz jakby na powoli się zbliżamy do końca, to bym ten taki temat bycia na bieżąco, bo nie ukrywam, że to jest coś, co... Bardzo podziwiam się też za to, tak jakby raz, że jakąś systematyczność i chęć tego, no bo nawet jak gdzieś wrzucimy twoje imię i nazwisko w internet, poszukamy, no to tych starych wystąpień, gdzie zawsze jesteś czymś nowym, tak, w sensie coś, co niedawno się pojawiło, też już masz zawsze jakieś tam praktyczne doświadczenie i... Jaki masz na to sposób? W sensie, czy jakby to jest ta pasja, o której wcześniej mówiliśmy?
To jest chyba też ta pasja, wiesz, to jest ta pasja i to jest też, jak nie wiem, test Galupa kiedyś sobie robiłem. Ja lubię bardzo się chyba na pierwszy albo drugi miałem talent, nie pamiętam, uczyć nowych rzeczy. Niekoniecznie lubię dowozić do końca, ale lubię się uczyć nowych rzeczy. Więc to jest chyba ta pasja, to jest ciekawość tego wszystkiego, co się zmienia. I wiesz co, ja też to bycie up to date to nie jest tak, że ja wiesz, siedzę i uczę się wszystkiego, co jest nowe, bo to się nie da, tego zwłaszcza będąc w chmurze, to za dużo tego jest, żeby ten, ale to jest tak, że ja staram się nawet codziennie, a jak nie codziennie, to przynajmniej raz w tygodniu niech to będzie. Przejrzeć sobie chociażby właśnie te AWS News. Mam tam gdzieś zagregowane jakieś blogi ludzi, którzy gdzieś tam piszą o jakichś doświadczeniach z produkcji. Ja sobie mówię, tak jak wprowadzę to swoje, wróciłem do tego na szczęście, do prowadzenia tego comiesięcznego subiektywnego podsumowania nowości w AWS. Więc właśnie jak sobie, wiesz, przeglądam sobie tego, to co AWS wypluwa i tam są setki tego miesięcznie, to na bieżąco sobie, że tak powiem, to co mnie tytuł zainteresuje, przeklejam sobie od razu do bloga. Później czasami skasuję z tego ten, ale to co sobie przykleję, to przynajmniej później rzeczywiście zerknę, przeczytam, a często... Jeżeli to dotyczy tych powiedzmy usług, które na bieżąco już korzystam w danym projekcie, czy jakieś, które mnie najbardziej interesują, to nie zrobię sobie jakiś poca po prostu na boku chociażby, żeby się tego nauczyć, ale to, że nie wiem, że wiesz co, to, że nie wiem, że na bieżąco jakby przeglądam te rzeczy, nawet ich nie używam. Nie wiem, ostatnio było gdzieś tam na przykład, że tam nowe, że Postgresa można użyć jako bazę wektorową do Generative AI czy coś. Niepotrzebne mi to jest w tym momencie. Ale może za, nie wiem, za 3 miesiące będę, wiesz, gdzieś tam coś wiedział, albo będę chciał czegoś, zastanawiał się, czy coś, i gdzieś tam wtedy z tyłu głowy to jest. I to też chyba dobrze rezonuje z tym, jeszcze nie wiem, nie? Żeby właśnie coś tam gdzieś sobie zdawać sprawę, a w razie czego.
Czyli to podejście, tak idziemy też szeroko, tak? W sensie mam umiejętność, tak. Zrobiłem takiego deep dive, ale nie muszę za każdym razem. Mhm. No ale to te zainteresowania. Na pewno też w kontekście takiego, też wiem, że niektóre osoby na przykład między innymi korzystają do tego z czata GPT, tak? Żeby jakby taki szybki recap, co to jest, tak? W sensie powiedz mi, co to jest za dana usługa, tak? W sensie, żeby nie korzystać na przykład z Google'a, to wiem, że osoby tak sobie to często tak sobie pomagają, jako taki second brain to robią. A technicznie, jak mówisz, że masz zagregowane blogi, korzystasz, nie wiem, z jakiś czytnik RSS, czy właśnie Twitter.
To jest taka usługa InnoReader, chyba się to nazywa, z tego, aha, co pamiętam. Okay. Tam raz w roku płacę ileś dolarów za to i mam, później otwieram jedną stronkę i sobie po prostu, wiesz, wieczorem. Najczęściej odklikuję przeczytane, ale są rzeczy, które po prostu warto. Bo tak jakbym miał, wiesz, wejść na ileś tam miejsc i sprawdzić, to się po prostu nie da, nie?
Okej. I to mówisz, że to jest coś, co tam sobie zbierasz, tą taką listę tych swoich, tych może chcesz udostępnić listę swoich RSS-ów, no nie, wiesz, właśnie na zasadzie dla innych, co ty
czytasz. Jak tylko zobaczę, jak to się da wyeksportować, to z chęcią by to, bo ja to też używam, ale jak nie muszę, to nie wnikam głęboko w podstaw, jak to działa. To nie ma problemu.
Nie, to bardziej z ciekawości, bo jakby jedno to jest właśnie czytanie, a często na takie, wiesz, podpowiedzi, że nie wiem, ktoś używa tego i tego, no nie? Więc jakby na...
Wiesz co, to jest właściwie w większości tak, znaczy na pewno najczęściej przeglądam AWS News, to mówię, to kilka razy w tygodniu przeglądam, później mam zasubskrybowane tam w RSS-ach wszystkie blogi AWS-owe na temat, powiedzmy, tam tych obszarów, które mnie interesują. I to właśnie przeglądam. Mam zasubskrybowane na DevTu, tam jest, powiedzmy, grupa AWS Community Builderów, która ma jakby swoją wydzielony obszar, gdzie
w ogóle publikują. Portal DevTu jest super.
To tam sobie przeglądam. Miejsce. Tam są setki tych blogów. To nie, oczywiście nie czytam wszystkiego, no to rzadko tak. coś czytam, ale po prostu nawet widzę, że ktoś coś próbował, to chociażby nawet przejrzeć. Tam nie ma żadnych gdzieś tajemnych jakichś źródeł.
Tak. Nie, to jasna sprawa, no nie? To jest ta jedna rzecz. Z DevTools to akurat mnie urzekli tym, jak chyba powstawali i opisywali, w jaki sposób sobie radzą z szybkością działania, tak? W sensie tam właśnie load balancera, tam mieli dużo takich artykułów na temat od strony architektury, coś mieli, że najpierw jakby tam prawie nic nie było w tym community, to teraz się to rozrosło bardzo mocno, nie? Jakby to na pewno jestem rzadziej tam niż kiedyś, ale naprawdę bardzo dobre miejsce. Czyli ja dużo bardziej to lubiłem niż na przykład Reddita, no nie? Jeżeli czegoś szukałem, to...
Ja tak. Mało z Reddita łączę, nawet korzystam właśnie. Nie, no to jest taki...
Tak. To każdy właśnie, dlatego właśnie też jestem ciekawy, właśnie każdy ma swoje sposoby bycia na bieżąco.
No i jeszcze, to wydaje mi się, to jest też właśnie, jak mówię, masz tą pasję, czym się interesujesz, to właśnie, żeby sobie raz na jakiś czas siąść, nie wiem, spróbować cokolwiek zrobić, bo to też przy każdym jakimś takim prostym, nie wiem, po co cokolwiek, zawsze coś tam, czymś dostaniesz w twarzy, trzeba to w jakiś sposób obejść i czegoś nowego się nauczysz. Także to też,
no, żeby nie być takim, wiesz, właśnie menadżerem, który wrzuca ci, że mówi, to jest często, nie wiem, zrób mi tą tabelkę w Excelu. Tak, nigdy sam tej tabelki nie zrobił i nie wie, ile czasu wymaga zebranie tych wszystkich danych, tego typu rzeczy, coś wydaje. No to jest tabelka w Excelu, ile ci to może zająć, no nie?
Więc jakby nie, tak to samo to tutaj. Ja w ogóle, jak ktoś przychodzi do mnie albo kogoś w moim zespole i mówi, zróbcie to jest proste, albo to długo nie zajmie, to mi się od razu nóż w kieszeni otwiera i...
To pokaż, pokaż, jak to robisz. To my już kolejny raz robimy to tak samo, żeby było też dalej proste. No tak. Jakby pierwszy nie rzucę kamieniem, że czegoś takiego nie zrobiłem. No ale jakby tutaj często ta praktyka jest po prostu wymagana, tak? W sensie to we wszystkim, nawet szczególnie teraz jakby no, podcast w miarę aktualny, więc trzeba ten GenAI wspomnieć, teraz wszyscy o tym mówią, wszyscy korzystają, ale jak przyjdzie co do czego, no to jak zapytasz ilość osób, które mówi o tym, a ilość osób, które pokaż mi, jak to użyłeś ostatnio, to nagle się okazuje, że no ja tylko przeczytałem o tym, że to jest fajne, że można obrazek wygenerować.
Ja właśnie też za bardzo jakoś nie używam jeszcze, tak, nie to. Znaczy tam gdzieś pisałem coś, nie wiem, raz tam pamiętam, córka coś potrzebowała na przykład 5 najpopularniejszych dystrybucji Linuxa, to ChatGPT mi to napisał. Owszem, czasami gdzieś tam opisy do pull requestów robimy, bo on fajnie to wyciąga, podsumowuje właśnie jakieś tam zmiany, ale na przykład do nie wiem, no Copilot na przykład do kodowania, no nie zawsze to się spełni. Jeżeli my mamy jakieś właśnie wytyczne w korporacji, że mamy używać tego, a nie czegoś innego, mamy w taki, a nie inny sposób strukturę na przykład zachowywać, a jednocześnie nie możemy nakarmić Copilota pewnymi rzeczami, no bo to są rzeczy, że tak powiem, to prywatne, no to przynajmniej ja nie potrafię tego użyć, może tak powiem.
Tak, tak. Czyli tu nie jestem ekspertem, wydaje mi się, że ta wersja Enterprise właśnie ma odpowiadać na te rzeczy, że możesz mieć takiego prywatnego, nakarmionego swoim codebase'em i to miałoby być coś, co teoretycznie nie wypłynie daleko.
Okej. No, ale to znowu trochę hype'u, nie? Więc poczekajmy, zobaczymy. No.
Właśnie to jest tak, że prezentacje to jest jedno, tak, a na koniec znajdźcie osoby, która z tego korzystała. Mówię, zawodowo Copilot w Outlooku to jest coś, co jest fajne, jak chcesz napisać maila i nie chce ci się, że tak powiem, pilnować wszystkich przecinków, po prostu jakby trochę no, za ciebie poprawi wszystkie te rzeczy i wychodzi to profesjonalnie, nawet na takie odwołania, nie wiem, a tutaj wpisz numer projektu, który chcesz, bo tam jest gdzieś na dole, no to potrafi znaleźć w wątku mailowym, że ten, jakby te wszystkie te rzeczy, więc to robi jakąś, trzeba umieć z tego korzystać, a prywatnie z ChatGPT to tak testuję sobie, no nie? Tam czasami jakaś krótka notka, miałem takie rzeczy, że musiałem napisać streszczenie jakiejś tam dłuższej publikacji, no to nie ukrywam, że to było i jeden artykuł na podstawie podcastu zrobiłem, czyli zrobiłem sobie transkrypcję, bo ktoś mi poprosił o artykuł. Zrobiłem sobie transkrypcję, wrzuciłem w czata i poprosiłem go, żeby go tam trochę poformatował. I powiem ci, że szczerze, no pewnie zajęło mi to godzinę, a pewnie bym pisał szybkością pisania, to pewnie takiego artykułu, co innego powiedzieć o tym, to bym pisał pewnie z dzień czasu.
Znaczy ja, wiesz, z jednej strony właśnie nie używam jakby w pracy na co dzień, ale z drugiej strony jestem pod wrażeniem rzeczywiście tego, co to potrafi z siebie wypluwać. No to jak się gdzieś tam człowiek pobawi tym, to...
Super. Wrażenie, no. No dobrze. To co? Chyba nam się udało dotrzeć do końca. Serverlessa, tej wojny serverlessowej nie otwieram, ale to będzie okazja, żebym ci mógł zaprosić jeszcze raz na tej zasadzie. Dzięki wielkie, Przemek, za znalezienie czasu i co? Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzięki.